Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami.
Rola kobiet w Kościele. Fiu, fiu, fiu. Tak, ja już po Waszych głosach słyszę, że pewnie macie różne opinie na ten temat albo słyszeliście różne poglądy na ten temat. I bardzo dobrze, że tak jest. Natomiast myślę, że dla nas to, co jest najważniejsze i to, czego my szukamy tutaj, to jest to, co Bóg myśli. To, co Jego Słowo do nas mówi. I szukamy tego, jak On patrzy na to. I taka była też moja intencja, przygotowując się do tego tematu. Też jestem kobietą, więc też trochę się wypowiadam w swoim imieniu. Moja intencja nie była taka, żeby zrobić pogłębione, bardzo głębokie studium biblijne i podam wam tutaj wszystkie teologiczne fakty i będziecie już wtedy pewni na 1000 milionów%, że tak właśnie jest, to jest Boża opinia na ten temat. Natomiast ja myślę, że trochę poszukam w Słowie i chciałabym otworzyć ten temat też dla was, żebyście wy poszukiwali, żebyście pozwalali, żeby Duch Święty też mówił do was. I to jest tylko otwarcie tematu tak naprawdę. Mówimy o tym też dlatego, że jesteśmy w serii o Kahal, czyli o zgromadzeniu wierzących, o tym, czym jest Kościół w Bożych oczach. I mieliśmy też wczoraj wspaniałą szkołę dla liderów, mieliśmy gościa w tej szkole, człowieka z też bardzo dużym doświadczeniem i dzielił się z taką nie tylko wiedzą, ale też dzielił się swoim sercem pasterskim, bardzo kochającym Kościół, kochającym Boży lud. Myślę, że wielu z nas było pobłogosławionych tym przesłaniem. Trochę z tego też wyciągnę dzisiaj dla nas. I to, czym jest Kościół, to nic innego jak zgromadzenie, czyli za każdym razem, kiedy gromadzimy się jako ludzie wierzący w jednym miejscu po to, żeby uwielbiać Boga, tworzymy Jego Kościół. I Kościół to też jest nic innego jak Boży dom. Słowo Boże do nas mówi, że Bóg mieszka pośród swojego ludu, że jesteśmy też Jego świątynią, ale nie tylko Ty jesteś Jego świątynią, Ty sam w swojej komorze, w swoim wnętrzu jesteś świątynią Ducha Świętego, ale kiedy my zbieramy się tutaj, my jesteśmy Jego świątynią. I też takie określenie, o którym dzisiaj będę dużo mówić, Biblia też bardzo dużo o tym mówi, to jest, że jesteśmy ciałem Chrystusa. Już dzisiaj też to troszeczkę było powiedziane, że my jesteśmy Jego ciałem. I to oznacza, że nie ty, nie człowiek jest w centrum wszystkiego, ale to Chrystus jest w centrum wszystkiego. Słowo Boże mówi, że to dla Niego, przez Niego wszystko zostało stworzone i w Nim wszystko zostało stworzone. I my w Nim jesteśmy tak cenni. I też połączeni ze sobą tworzymy Jego ciało. Więc nawet jeśli ktoś znajduje sobie jakieś miejsce i mówi tak, w tym ciele mi się, tu w tej małej organizacji mi się nie podoba, pójdę do innej. Nadal jest w tym samym ciele. I nadal Duch Święty będzie pracował w nim dokładnie nad tymi samymi rzeczami, ponieważ on chce, aby oblubienica była bez skazy. Więc jeśli w tym ciele zakorzenisz się i pomyślisz sobie, o, to nie jest dobre środowisko dla mnie, idę do innego, nadal Duch Święty będzie w tobie pracował nad tym samym, żebyś był nieskazitelną oblubienicą w połączeniu z innymi. I będzie to robił tak długo, aż oblubienica będzie gotowa. Kiedy będziemy gotowi, jako Jego ciało, On przyjdzie tu ponownie. Czy to nie jest cudowne? W 1 Koryntian 12:12 jest napisane, jak więc naturalne ciało składa się z wielu organów, które dopiero razem tworzą jeden organizm, bo przecież wszystkie części ciała, choć jest ich wiele, są jednym i tym samym ciałem. Tak samo jest również z ciałem Chrystusa. Wszyscy bowiem zostaliśmy zanurzeni w jednego i tego samego ducha, to znaczy ducha Chrystusa, dlatego tworzymy jedno ciało. Żydzi i nie Żydzi, niewolnicy i wolni. Czyli przede wszystkim jesteśmy jednym ciałem, dlatego że zostaliśmy zanurzeni w Jego ducha. I to jest cudowne, więc każdy z nas jest jakimś małym organem, ale ciało tworzymy, kiedy jesteśmy połączeni. Nawet nam można odciąć jakiś organ i nasze ciało pozostaje, ale ten organ już nie jest częścią ciała. Ciało nie żyje, kiedy nie ma głowy. Nie ma opcji. Można żyć bez palca, bez nogi, bez różnych innych części. Nawet wewnętrzne części można z człowieka wyjąć, ale ciało nie żyje bez głowy. I dlatego my mamy Chrystusa. Bez Niego nie mamy ciała. Nie jesteśmy, nie tworzymy tego ciała. Natomiast musimy być połączeni, żeby być Jego ciałem. To jest pierwsza i podstawowa tajemnica. Werset 18 tego samego rozdziału mówi: tymczasem Bóg zgodnie ze swym planem tak stworzył wszelkie organizmy, aby ich poszczególne części miały jedyne w swoim rodzaju funkcje. I też wczoraj trochę mówiliśmy o tym na szkole, że jesteśmy różnymi organami i mamy różne funkcje. I powiem wam, że Paweł, zwracając się w tym liście, on nie zwraca się inaczej do kobiet, inaczej do mężczyzn, ale on zwraca się: bracia i siostry. To znaczy, że przede wszystkim adresatem tego listu są i kobiety, i mężczyźni. Więc wszystkie zalecenia dotyczące zadań i ról we wspólnocie nie są ograniczone, jakby rozgraniczone ze względu na płeć. Są raczej decyzją ich Stwórcy i z tego wynika, że każdy i brat i każda siostra otrzymuje jakiś specyficzny dar, aby pełnić specyficzną funkcję lub rolę w ciele Chrystusa. I oczywiście nie będziemy czytać całego tego listu, chociaż jest wspaniały i polecam wam, jak wrócicie do domu, to poczytajcie sobie. Myślę, że to jest bardzo dużo do wyciągnięcia z tego listu, jeśli chodzi o bycie ciałem Chrystusa. I Paweł wylicza tam mnóstwo różnych obdarowań, porównuje je do różnych części ludzkiego ciała, to, że się właśnie różnimy od siebie. I konkluzją tego wszystkiego jest to, że najważniejszym naszym zadaniem nie jest jedynie odkryć, jakim jestem darem i jaką pełnię funkcję. I wiecie, my nawet dużo mówiliśmy o tym i nawet mamy to w wizji naszego Kościoła, żebyśmy poznali Boga, odkryli siebie. I wiecie, to nie wystarczy. My musimy jeszcze coś z tym zrobić. I naszym największym zadaniem i najważniejszym jest zabieganie o jedność w ciele Chrystusa, abyśmy byli połączeni do końca. Nie wiem, czy myślałeś o tym w ten sposób, ale to, co wczoraj też mówił właśnie ten pastor, który był naszym gościem, że jesteśmy różni, ale nie jesteśmy niezależni. Niezależność to nie jest Boży pomysł. On chce, żeby jego dzieci, jego ciało było spójne, było połączone. To ma znaczenie, kiedy tutaj jesteś i to ma znaczenie, kiedy ciebie nie ma. Są rzeczy, których nikt nie zastąpi, kiedy ciebie nie będzie. Mówię to naprawdę z całą świadomością, bo czasami jest tak, że kiedy ciebie nie ma, to niektóre służby po prostu nie mogą się rozwijać. Na przykład mamy teraz dwie kamery, ale kiedyś nie mieliśmy. Nie było osoby, która by chciała się tym zająć. Mieliśmy streaming z iPhone'a, który tam gdzieś stał z tyłu. To zawsze chodzi o to, że kiedy ty jesteś, to robisz tą różnicę. 14.1. Cały czas jesteśmy w liście do Koryntian. Mówi do nas, że dlatego ze wszystkich sił zabiegajcie o ten największy z darów, którym jest, uwaga, Boża postawa ofiarnej miłości. I to jest bardzo ciekawe, że Paweł mówi, że żeby zabiegać o dary duchowe, ale nie o te, o które większość ludzi zabiega. Ten, który jest najważniejszy, to jest miłość. ale ta miłość tłumaczona właśnie w ten sposób. Ja korzystam z przykładu dynamicznego i tam właśnie to słowo miłość jest rozszerzone o tą definicję. To jest Boża ofiarna miłość. To jest taka miłość, która nie oczekuje niczego w zamian. I 14:12 jest dalej też napisane: jeśli w swojej żarliwości pragniecie jakichś specjalnych obdarowań duchowych, to koncentrujcie się na takich, które służą budowaniu wspólnoty. I to jest bardzo ważne, że kiedy szukasz darów, obdarowań, to nie po to, żebyś budował sam siebie, żebyś budował swoją pozycję w Bożym Królestwie, żebyś był widoczny, żebyś był sławny, żeby ludzie ciebie pogłaskali, żebyś budował swoje ego albo jakąkolwiek zaspokajał swoją potrzebę. Ale jeśli już chcesz się starać o jakiekolwiek dary duchowe, to staraj się o te, które budują wspólnotę. I to, co dzisiaj już było powiedziane, naprawdę Duch Święty jest zainteresowany budowaniem wspólnoty. To jest Jego zadanie. To nie chodzi tylko o to, żebyś miał ciarki. To nie chodzi tylko o to, żebyś się czuł podekscytowany i żebyś się czuł, że jesteś w ogóle, doświadczasz nie wiadomo czego. Pytanie, czy to wszystko służy budowaniu wspólnoty. I teraz dochodzimy do tego, czy są zalecenia jakieś szczególne dla kobiet. Tak, są. Jest w Biblii kilka szczególnych zaleceń, ale one nie są tylko dla kobiet. Są też szczególne zalecenia dla innych, dla mężów, dla pastorów, dla liderów i dla kobiet też. Więc jakie one są? Ja myślę, że odniosę się do takiego stereotypu. Znalazłam to w jednej z książek, gdzie jest napisane, że kobiety otrzymały dwa wiosła w kościele. Jedno wiosło się nazywa Niech milczą, a drugie wiosło nazywa się Nie pozwalam im nauczać. I te dwa wiosła spowodowały, że wiele kobiet odpłynęło z służby w kościele. Przez co ciało cierpi. Ciało cierpi. Z powodu interpretacji bez szerszego kontekstu wiele kościołów odrzuciło i nadal odrzuca służbę kobiet publiczną. Zajrzyjmy zatem do tego słynnego wersetu pierwszego listu do Koryntian 14:34-35 o milczeniu kobiet na spotkaniach. Ale żeby to zrozumieć, warto jest sięgnąć do tego, gdzie to wszystko się zaczyna. Bo wiecie, Biblia jest podzielona, czasami są ponadawane im tytuły. I jest cała długa wypowiedź, nagle to jest przerwane i jest napisane o służbie kobiet albo jakieś zalecenia dla kobiet i dalej jest kontynuowane to, co nie powinno być przerwane. I cała sprawa zaczyna się w wersecie 26, gdzie jest napisane: gdy schodzicie się razem, niech na spotkaniach panuje porządek. I powiem wam, że ja czuję, że Duch Święty jest moim przyjacielem. Ja kocham porządek. Ja, jak jest bałagan, ja nie mogę się w ogóle skupić, ja nie mogę nic zrobić. Ja myślę, że Duch Święty naprawdę, on też nie może nic zrobić. Jak jest bałagan i chaos, to on najpierw musi sobie to wszystko poukładać, posprzątać i wtedy dopiero może coś zrobić. Ja naprawdę muszę mieć wszystko posprzątane, w różnych nawet zakamarkach. Ja czasami nawet muszę w szufladach posprzątać, poukładać, powycierać je, dopiero wtedy mogę się zabrać za jakąś robotę. I uwaga, gdy schodzicie się razem, niech na spotkaniach panuje porządek. Każdy niech godnie służy darem, jaki ma. Jeden darem przewodzenia w pieśniach, inny darem nauczania, jeszcze inny darem praktycznego wyjaśniania Bożych prawd. I oczywiście tam jest dalej wypowiedź o porządku. Natomiast o milczeniu jest powiedziane trzy razy. I to wcale nie najpierw do kobiet. Najpierw jest powiedziane do tych, którzy mówią innymi językami, że jeśli nie mają tłumacza, to niech w ciszy rozmawiają z Bogiem. Niech milczą. Niech sobie w ciszy rozmawiają z Bogiem. Jeśli mówisz językami i chciałbyś zabłysnąć na wspólnym zgromadzeniu, a nie masz tłumacza i nie potrafisz tego przetłumaczyć i nie służy to budowaniu, to mów sobie to sam dla siebie w ciszy, w swoim sercu z Bogiem. Drugie jest powiedziane do proroków. Okej? Jest napisane, że może przemawiać najwyżej dwóch lub trzech. To znaczy, że jeśli jesteśmy na dużym zgromadzeniu i poczuję 10, że ma coś ważnego do powiedzenia, to niech milczą albo czekają po prostu na swoją kolejkę. Czasami będziesz po prostu musiał iść z tym do domu i nie będziesz mógł nic powiedzieć, bo tylko 2 lub 3. No i oczywiście potem jest ta wypowiedź do kobiet. Natomiast w przekładzie dynamicznym chcę wam przeczytać, jak brzmi ten werset, bo myślę, że to nadaje szerszego znaczenia i będziemy rozumieli, dlaczego kobiety miały milczeć. Uwaga. Również z uwagi na powyższe, czyli na porządek, który ma panować na spotkaniach, a ogłaszam to we wszystkich społecznościach Bożego Ludu, polecam, aby kobiety podczas naszych zgromadzeń milczały, a nie pozwalały sobie na paplanie i czczą gadaninę. Niech zachowują się cicho, okazując w ten sposób szacunek swoim mężom, co zgodne jest z Bożym ustanowieniem. A może przy okazji same się czegoś nauczą. A jeśli by w trakcie nauczania czegoś nie rozumiały, niech w domach dopytują o to swoich mężów, a nie przynoszą im wstyd swoim nieopanowanym, kobiecym paplaniem podczas zgromadzenia. Ja sobie to wyobrażam tak. Siedzieli wszyscy na tym spotkaniu. Było coś mówione, a kobiety, jak to kobiety, one mają bardzo dużo spraw do obgadania, więc sobie szepczą po kątach. Czy mnie się to zdarzało tutaj? Ja myślę, że są takie kąty, w których można to byłoby robić. Po prostu sobie gadać po cichu o różnych rzeczach. Przy takim szumie, ja nie wiem jak wy, ale myślę, że gdyby u nas, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego wykładu i słuchania. Ja nie wiem, jak wyglądały te spotkania tak naprawdę. Myślę, że nie było mikrofonów. Tak, że ten poziom głosu i dźwięku, jeśli ktoś chciał coś powiedzieć, a cała sala sobie szeptała i jeszcze kobiety poplały, bo rozumiem, że to nie chodzi o nic ważnego, tylko paplanie i gadanina czcza, to znaczy, że gadały o pierdołach, tak? To myślę, że było ciężko się przebić, żeby po prostu coś usłyszeć. Druga sprawa jest taka, że myślę, że mogło być tak, że kobiety może jakieś rzeczy nie rozumiały, może były niewykształcone i może się po prostu nudziły na tych spotkaniach. Ja nie wiem. Natomiast to nie oznacza, nie ma tutaj mowy o tym, że kobiety nie miałyby być zaangażowane w służeniu darem ku zbudowaniu wspólnocie. Tam jest raczej o przeszkadzaniu. Tak? I myślę, że gdyby u nas były takie sytuacje, że nagle zbierałyby się grupki i one by tutaj sobie coś szeptały i by gadały i by to przeszkadzało, to też zwrócilibyśmy uwagę i powiedzielibyśmy, słuchaj, nie pozwalam ci tam siedzieć w tym kącie, żebyś tutaj, jak nie jesteś zainteresowany, to po prostu idź do domu i tam sobie potem męża zapytasz, czy co by, o czym było. No, to tak to wygląda w tym wersecie, tak jest to przetłumaczone w nowym przekładzie dynamicznym, więc za słowem niech milczą kryje się coś więcej. I bardzo, bardzo to jest ciekawe, bo drugi fragment, który dał kobietom to drugie wiosło, że one odpłynęły z służby, był pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział od 11 do 15 wersetu. I ten fragment odnosi się nie do zgromadzenia, nie do kachal, ale do relacji męża z żoną w różnych okolicznościach. I przeczytam ten werset też w nowym przekładzie dynamicznym. Ważne jest tak, żeby kobiety uczyły się, co to znaczy żyć w cichości i postawie funkcjonalnego poddania swoim mężom. Z uwagi na to zabraniam kobietom publicznego pouczania swoich mężów. Tam nie ma napisane zabraniam kobietom nauczania w kościołach, dzielenia się Bogiem, służenia wspólnocie, tylko tam jest napisane publicznego pouczania swoich mężów, a także dominowania nad nimi. I dalej są wskazówki, co w zamian mają robić. Niech raczej starają się prowadzić życie pełne opanowania i spokoju. Albowiem to Adam został stworzony jako pierwszy, Ewa zaś dopiero później. I to nie Adam dał się oszukać, lecz jego żona, a dając się zwieść, wciągnęła ich oboje w przestępstwo. Jeśli jednak jakąś kobietę przepełnia energia i bardzo chciałaby mieć bardziej aktywny udział w realizacji Bożego planu zbawienia, uwaga, Niech rodzi dzieci i niech je naucza, jak mają trwać w zaufaniu do Chrystusa, a także w postawie ofiarnej Bożej miłości i osobistym uświęceniu. Czyli jak widzicie, ten fragment bardziej odnosi się do traktowania swojego męża publicznie i myślę, że spotykamy się z tym, jak w waszych rodzinach czy wśród waszych znajomych, ale zdarza się tak, że kobiety publicznie mówią źle o swoich mężach. I to nawet w kulturze dzisiejszego świata to jest normalne. Ludzie nawet się temu nie dziwią. Ale wiecie, jak my trochę dłużej żyjemy w Bożym Królestwie, mnie rażą takie rzeczy. I to nie jest właściwe. To jest niewłaściwa postawa. To ujmuje mężowi. Ja nawet z Karolem o tym rozmawiałam, że to jest takie, wiecie, jakby obnażanie nagości drugiej osoby. A jeszcze publicznie. Nikt z nas, ani kobieta, ani mężczyzna nie chciałby w ten sposób być traktowany. To nie jest postawa tego szacunku i tej kultury, o którym Boże Słowo mówi. Że mamy raczej zakrywać swoje grzechy, że mamy raczej przykrywać to. I tak naprawdę właśnie te przekłady, które do tej pory funkcjonują, jest dużo, ja sprawdziłam w tych przekładach, rzeczywiście tam jest napisane kobiecie nauczać nie pozwalam. I to jest po prostu nieuwzględnienie gramatyki i kontekstu tego zdania. Tak naprawdę. Także ten przekład dynamiczny, on bardzo dobrze to tłumaczy. Natomiast było już za tamtych czasów bardzo dużo kobiet, które są wymienione w Biblii, a które służą. Na przykład Pryscyla z Dziejów Apostolskich 18:26 jest wymieniona jako pierwsza nauczająca Apollosa i robiła to razem z mężem, ramię w ramię. Jest prorokini Anna, która nauczała, opowiadała wszystkim o Bogu z Łukasza 2:36-38. Są cztery córki Filipa, które były prorokiniami, Dzieje Apostolskie 21:9. Samarytanka, która świadczyła o Chrystusie zarówno kobietom, jak i mężczyznom w Jana 4:39-42. Wiemy o tym, że kultura bliskowschodnia w tamtych czasach bardzo spychała kobiety na samo dno drabiny społecznej. Ich pozycja była bardzo słaba w tamtych społecznościach. To sprawiało, że kobiety były niezwykle rzadko dopuszczane do głosu, ale wiemy też, że Jezus bardzo mocno to zmienił. I nawet powiem tak, od początku zamysł był inny. Dlatego, że w Księdze Rodzaju 1:27 jest napisane, że stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Więc status stworzenia jest równy. My, jeśli chodzi o wartość, to nie jest tak, że kobiety teraz są jakieś gorsze i trzeba je ustawić w tym rzędzie, w tej drabinie gdzieś tam niżej. Tak nie jest i tak Bóg tego nie zaplanował. Natomiast jeśli chodzi o to, czym się różnimy, to na pewno mamy różnicę w ciele, to jest oczywiste, prawda? Nasza tak zwany ziemski kombinezon, nasza cielesna powłoka się różni i to możemy powiedzieć. Że nawet w takich rzeczach, że są takie rzeczy, które mogą zrobić tylko kobiety, przepraszam panowie, ale nie macie tego przywileju na przykład urodzenia dziecka, choćbyście się bardzo starali, nie uda wam się, więc tego doświadczenia nigdy nie przeżyjecie. Są takie rzeczy, jak na przykład nawet w prawie pracy. Kobiety mogą nosić mniej ciężarów w ciągu całego dnia niż mężczyźni. Jest to niedozwolone w prawie pracy, w BHP. Kobiety mają inne prawo i mężczyźni. To znaczy nasze ciała się różnią. Są nieprzystosowane do dźwigania tak dużych ciężarów. Czy to nie jest cudowna wiadomość? Tak nawet w duchowej rzeczywistości myślę, że to się też wiele rzeczy przekłada. Być może my nie jesteśmy w stanie czasami nosić niektórych ciężarów. Na pewno jesteśmy miotane hormonami. Mężczyźni tak nie mają. Więc my mamy hormony na przykład, które powodują, że raz się cieszymy, raz jesteśmy smutne. Nie mamy takiego czegoś jak pudełko Nothing Box. Mężczyźni ponoć to mają, ale my nie wiemy, bo my go nie mamy. U nas zawsze wszystkie połączenia działają i wiele dziedzin łączy się ze sobą, więc w sferze fizycznej, ale też w sferze takiej, w sferze duszy też się od siebie różnimy. Po to, żebyśmy mogli służyć sobie nawzajem. Tak? No dobrze, ale w duchu mamy to samo ziarno. Jako istoty duchowe jesteśmy z tego samego ziarna. Jesteśmy na obraz Chrystusa. I na koniec wam opowiem chwilkę mojego takiego świadectwa. Mam nadzieję, że to będzie takie podsumowanie, bo na mnie te stereotypy bardzo mocno działały. Mogę powiedzieć, że jako kobieta wierząca, żona pastora, miałam takie poczucie, że to wszystko wisi w powietrzu, że ja muszę to udowodnić, że ja muszę to wszystko udowodnić, że ja się muszę z tym zmagać, że ja się muszę zawsze tłumaczyć, kiedy wychodzę na scenę, że ja muszę zawsze powiedzieć, że ja bardzo przepraszam, ale w naszym kościele się pozwala. I że ja muszę na coś sobie jakby zapracować, że ja muszę coś pokonać, bo ktoś na to mi nie daje przestrzeni. I wiecie, tak naprawdę to są nasze ludzkie wymysły. Ale zmagałam się z tym przez wiele, wiele lat. I ukrywałam się trochę za służbą mojego męża i mówiłam sobie, dobrze, niech on sobie tam będzie na tej scenie, a ja będę w cieniu. I wiecie, ta taka, można powiedzieć, nieświadomość i niedojrzałość trwała jakiś czas w moim życiu i to mi zajęło trochę czasu, żeby dać się przekonać Duchowi Świętemu, że On chce mnie używać. I wiecie, to jest... Ja nawet przez wiele lat nie czułam się adekwatna w ogóle do żadnej swojej roli i mówiłam Bogu, że absolutnie się do niczego nie nadaję. Nawet nie chciałam, żeby ktoś do mnie mówił pastorowo. Ja zawsze wolałam być żoną Karola. W tej roli czułam się okej. Czułam się okej w roli mamy, ale tu w kościele dajcie mi wszyscy święty spokój, ja nie będę nikomu niczego udowadniać. Niech tutaj mój mąż sobie robi, co chce. Ale wiecie, czasami jest coś takiego, że przychodzi do ciebie Duch Święty i On mówi do ciebie takim cichym, wewnętrznym głosem. I ten głos to nie jest taki głos, że wiecie, on cię po prostu potrząśnie, ale to jest taki głos, że nie możesz go zignorować. On do ciebie powie jedno zdanie i ty wiesz, że ty nie masz już wyjścia, ponieważ to on czegoś chce w twoim życiu. I mnie się coś takiego przydarzyło i to całkiem niedawno, kiedy Duch Święty do mnie w końcu powiedział, bo ja mu ciągle mówiłam, ale ja nie chcę, ale ja nie chcę, ale ja nie chcę. A on do mnie powiedział, ale ja chcę. Ale ja chcę ciebie używać. Ale to ja chcę, żebyś ty to robiła. Skąd wiesz, że ja nie pójdę tam z tobą, że to jest to, co ja chcę zrobić, używając ciebie. I wiecie, w moim przypadku było to, no, to jest takie umieranie. Mówię, dobrze, ze względu na ciebie to zrobię. I wiem, jaka to jest ogromna różnica, kiedy próbujesz coś robić o własnych siłach, ukrywasz się, a kiedy on do ciebie przyjdzie i powie, ale ja chcę ciebie używać, chcę, żebyś robiła to. I ja wam powiem, że naprawdę stajemy się tym narzędziem w Bożych rękach poprzez takie małe, drobne, codzienne posłuszeństwo. I powiesz Bogu tak i nadal czujesz się nieadekwatny, nadal czujesz się słaby, nadal czujesz, że się nie nadajesz. Ale wiesz, że to nie ty to robisz, że on to robi, bo to on cię stawia w jakimś miejscu, to on ci daje dar i to on ci daje siłę, żebyś tym służył. I tak naprawdę to weryfikuje całkowicie motywację do tego, po co my to robimy, po co ja to robię, po co kobiety to miałyby robić. I to są cztery rzeczy, które są moją motywacją. Po pierwsze, chcę go poznać, chcę go znać, chcę być blisko niego. Nie chcę, żeby mi powiedział, mówiłem ci tyle razy, a ty nie byłeś posłuszny, posłuszna. Chcę go znać, chcę, żeby on był blisko mnie. Po drugie, chcę się jemu podobać. Mnie się to nie podoba, ale jemu się podoba. Więc ja chcę się jemu podobać. Chcę go kochać z całego serca. Naprawdę robię to dla niego. I chcę uczynić jego sławnym, nie siebie. Więc jeśli mi się uda, czy nie uda, nie ma to znaczenia. Jeśli on jest zadowolony, jest okej. I takie mam 4 punkty podsumowania po tym całej mojej wypowiedzi na koniec. Wszyscy bez względu na płeć budujemy wspólnotę, a nie tylko samych siebie. I to jest jakby nasza najważniejsza rola. Nie tylko budowanie samych siebie i szlifowanie siebie i jeżdżenie tu i tam, żeby się wyszlifować, ale my też budujemy tą wspólnotę. My też budujemy ciało Chrystusa. Różnimy się od mężczyzn, my kobiety, i musimy to zaakceptować. Niektórych rzeczy oni nie zrobią, niektórych my nie zrobimy. Warto jest jakby zostać w takim miejscu, w którym wiesz, gdzie Bóg ciebie jakby posadził, ustanowił. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Ma znaczenie, jak rozumiesz swoją pozycję w Chrystusie. I to, co też wczoraj bardzo mocno było mówione, że musisz najpierw być, a potem robić. To znaczy, tak jak w moim przypadku, w tym moim świadectwie, wiecie, ja musiałam się stać, ja najpierw musiałam umrzeć dla siebie, wiecie? Ja musiałam umrzeć dla siebie, musiałam się stać kimś w nim, zrozumieć, kim jestem, żeby móc coś robić. Gdybym to robiła wcześniej, robiłabym to z niewłaściwych pobudek i o niewłaściwych siłach. Ale najpierw musisz być, musisz wiedzieć, kim jesteś. Czyli, że tak naprawdę nic nie możesz bez Niego. I musisz się zgodzić na ten Jego plan w twoim życiu. Bo czasami pójdziesz w te miejsca, które ci się nie podobają. A potem robić rzeczy. I ostatnia rzecz, że dary to sprawa Pana, to On decyduje, więc nie pożądaj specyficznego daru. Bo to nie chodzi o dary, ale to, co, wiecie, wczoraj to mnie tak bardzo uderzyło. Chodzi o to, żebyś nosił Jego obecność. Żebyś nosił Jego obecność w swoim życiu. Tego się nie zrobi w 5 minut. Wiecie, to jest proces. I na koniec chcę, żebyśmy przeczytali to, bo chcę, żeby to też mocno dzisiaj wybrzmiało. Galacjan 3:28 jest napisane, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, w Niego też się odzialiście. Nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy Grekiem, niewolnikiem, czy wolnym, mężczyzną, czy kobietą. Wszyscy jesteście jednością w Jezusie Chrystusie. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy.